Rozdział trzeci. Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierować twoim życiem, a ty nazywać to będziesz przeznaczeniem. Carl Gustav Jung. Przed laty zanotowałem interesującą rozmowę z byłym ministrem kultury, profesorem Aleksandrem Krawczukiem, historykiem starożytności, eseistą, który powiedział: powinniśmy się cieszyć, że jesteśmy we wspólnocie, że żyjemy w takich czasach. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jakie szczęście im się przytrafiło. Nie doceniają tego, nad czym boleje. Dla młodych to, że żyjemy we wspólnocie europejskiej, wydaje się oczywiste, wręcz naturalne. Dla mnie, człowieka pamiętającego etapy, przez które przeszedł kraj, to jest coś wspaniałego. Mam wrażenie, że trzeba doświadczyć tragicznej historii, by naprawdę docenić wszystko, co nam się udaje. Nasz kontynent jest wieloetniczny i wielopaństwowy. Stąd od czasu upadku Rzymu jego przekleństwem były wieczne wojny. Było to zresztą to samo, co zgubiło świat grecki. On też był skłócony i dlatego padł ofiarą Macedończyków. W ogóle bohaterstwo Polek jest niewiarygodne. Mężczyźni Polacy to są raczej awanturnicy. Kobiety są niezwykłe. Trochę zgodnie z zasadą, która obowiązywała w starożytnych Atenach, że obywatel, który uchyla się od pracy na rzecz państwa, podlega karze. W ogóle uważam, że powinniśmy bardzo sobie cenić fakt, że przeszliśmy z jednego ustroju do drugiego bez przelewu krwi. Nie zdajemy sobie sprawy, jak to dobrze, że uniknęliśmy wojny domowej, bo wie pan, krew przelana w walkach domowych nigdy nie wysycha, jak ta, którą przelaliśmy w okresie stalinowskim i wciąż ją wspominamy, choć już tyle lat minęło. Dziękujemy opatrzności, że przeszliśmy przez to tak, jak przeszliśmy. Ludzkość powinna się przede wszystkim nauczyć jednego, żeby nie ulegać tak łatwo podszeptom nacjonalistów. Kiedyś wielką rolę odgrywały też konflikty religijne, które prowadziły do strasznych wydarzeń. Ostatnio to na szczęście nieco przygasło i tli się tylko w niektórych miejscach świata. Na przykład, gdyby po wojnie była demokracja, to niczego byśmy nie zrobili. Byłyby tylko ciągłe kłótnie. Ze swej strony dodam, że przyszło nam żyć w najwspanialszym okresie od ponad 400 lat. Nie tylko ze względu na skokowy wzrost zamożności społeczeństwa czy bezkrwawą zmianę ustroju społecznego, ale szczególnie z powodu tego, że moje pokolenie 70-latków mogło w nim obserwować niewyobrażalny wcześniej skok cywilizacyjny. Rozwój cywilizacyjny, jaki mamy obecnie, wcześniej był niewyobrażalny. Dzisiaj, choć odkryta po 300 latach ukrycia, wiedza o tym, że Ziemia krąży wokół Słońca, ma dopiero rok. 180 lat od 1843 roku to świat odkryć pozwala już na to, że wszystko odnaleźć można w internecie, a każda informacja jest dostępna. Pamiętam mój szok, kiedy przed wielu laty po wpisaniu do internetu hasła "zakazana historia, a rozbiory Polski" przeczytałem to, co w nim się ukazało. Wychowałem się na suwaku logarytmicznym i liczydle w sklepach. Być może dlatego potęga skoku cywilizacyjnego tak bardzo mnie zaskakuje i cieszy. Odnoszę wrażenie, że już nie ma wiedzy, która nie jest łatwo dostępna. Postęp, podobnie jak względne odczuwanie czasu, o czym pisze Greg Braden w książce Boska Matryca, przyspiesza o stały współczynnik prędkości, współczynnik złotego środka. Dzisiaj wydaje się, że trudno sobie wyobrazić, co będzie za kolejne 50 czy 100 lat. Ludzkość jest już na takim etapie rozwoju, że możemy obliczyć fraktale prawdopodobieństwa historycznych zdarzeń. Już dziś znane są algorytmy, które pozwalają obliczyć prawdopodobieństwo zdarzeń, jeśli znamy daty podobnych wydarzeń z przeszłości. Greg Braden w książce Czas fraktalny na ten temat pisze tak. Kalkulator kodu czasu może nam pomóc odnaleźć takie cykle w naszym życiu. Dla kalkulatora cykl jest cyklem, nieważne czy osobisty, czy globalny. Klucz tkwi w tym, by zdać sobie sprawę, że życie stosuje się do rytmów natury, a nasze emocjonalne wzory stanowią część życia. Możemy obliczyć, kiedy w naszym życiu powtórzą się warunki dowolnego emocjonalnego doświadczenia, które pozostawiło piętno na naszych sercach. To wprost niewiarygodne. Przyglądać się, jak głęboko doświadczenia z jednego okresu w życiu, od największych miłości do najstraszliwszych bólów, mogą wpływać na relacje, gdy ziarno zostanie już zasiane. Jeśli potrafimy zidentyfikować jeden z dwóch kluczy, to możemy także wydobyć na światło dzienne owe wzory i dowiedzieć się, kiedy cykle mogą powtórzyć się w naszych relacjach biznesowych, przygodnych i intymnych. Moje przeliczenia wzorów, do których algorytmy stworzył Braden, tę cykliczność potwierdzają. Znaczy to, że jeżeli wydarzenie z naszej przeszłości nie zostanie odkryte i gruntownie wyjaśnione, przepracowane tak, aż zejdzie z niego energia emocjonalna, to podobnie jak w życiu osobistym się powtórzy. Dlatego tak ważne jest, aby ujawnić wszystkie ukryte prawdy historyczne. Na sumieniu tych, którzy prawdę ukrywają, spoczywa odpowiedzialność za los naszej ojczyzny. Jedną z przyczyn, dla których piszę tę książkę, jest podjęcie próby odkrycia ukrytej przeszłości i wyjaśnienia fenomenu cykliczności wydarzeń historycznych. Zajęci bowiem wewnętrznymi sporami my i oni, nie uświadamiamy sobie, że życiem społecznym, podobnie jak życiem jednostki, zarządzają wyłącznie prawa natury, które uniemożliwiają rozwój tam, gdzie jest niska duchowość i co za tym idzie, jest wysoka energia niszczenia. Wybitny fizyk, profesor Czesław Cempel w książce Transformacje tak pisze. Wiek XXI, jak się powszechnie mówi z punktu widzenia najważniejszych przełomowych badań, to wiek umysłu. Nasza materialistyczna metodologia badań dojrzała już do tego, zwłaszcza dojrzały narzędzia badawcze, bo przecież zaledwie pół wieku temu zaczęliśmy odczytywać i odcyfrowywać pierwsze encefalogramy, obiektywne świadectwa pracy naszego mózgu. A obecnie potrafimy śledzić myślenie w mózgu prawie na bieżąco. Do tego wszyscy wiemy, że nasz umysł to coś daleko więcej niż mózg. Wiemy, że istnieje i działa pamięć komórkowa, płatająca największe figle właścicielom, nie swoich nerek czy innych organów. Powoli dociera do nas świadomość, że nasz umysł może oddziaływać z materią, bom, szczególnie na poziomie energii i najmniejszych tworów materii. Ponadto najnowsze teorie fizyczne coraz głośniej mówią o drugiej rzeczywistości stojącej za obserwowalną przez nasze zmysły pierwszą i dla wielu jedyną rzeczywistością. Wynika ona z dualizmu korpuskularno-falowego i twierdzi, że obserwowalnemu światu towarzyszy hologram będący strukturą falowo-informacyjną dostępną w każdym miejscu. Bom. Zwolna dociera do nas również przekonanie, że wszystko, co istnieje, żyje i obdarzone jest swojego typu materią, energią i świadomością. Zaś przedmiotem dysputy i deliberacji może być tylko poziom lub intensywność tych zjawisk i ich manifestacja obiektywna i lub subiektywna. Możemy zatem do dalszych rozważań zdefiniować sobie substancję jako uogólniony byt złożony z trzech elementów – świadomości, energii i materii, dowolnego typu i dowolnej intensywności. Zakładamy do tego, że substancja ta ma najważniejsze dwa atrybuty, czyli podlega ewolucji i samotranscendencji. Zatem będzie to na początku najmniej zorganizowana substancja kosmiczna, potem fizyczna, a na końcu będą jeszcze niemierzalne instrumentalnie postacie substancji społecznej i duchowej. Tego typu holistyczne myślenie o ewolucji kosmosu i geosfery przyświeca twórcom teorii systemów, począwszy od znanego Ludwiga von Bertalanffy, współtwórcy teorii systemów, potem Building opublikował słynne 9 hierarchicznych poziomów istnienia systemów wszechświata, także jak również wyżej podpisany coś tu dołożył Cempel. 97. stronica. W tej ostatniej pozycji zdefiniowano po raz pierwszy zarys piramidy ewolucji substancji kosmicznej, od substancji fizycznej począwszy aż do sfer ducha z wielkim znakiem zapytania na szczycie piramidy. Ten rysunek to świadectwo ówczesnego myślenia, przytoczono niżej bez zmian, lecz na kanwie tego pojawia się znacznie bardziej dojrzałe i integrujące myślenie, zasygnalizowane już we wstępie, o którym szerzej w tej pracy. Rysunek przedstawia piramidę ewolucji, inwolucji materii, energii, informacji. Naniesione są kierunki interakcji, na każdym nowym poziomie piramidy wyłaniają, dodają się nowe jakości. W jedną stronę ewolucja, w drugą stronę inwolucja, a w piramidzie substancje duchowa, materia, energia, uniwersalna świadomość, nowa jakość, wszechstronność, nieśmiertelność, na kolejnym poziomie substancja umysłowa, mentalna, materia, energia, samoświadomość, ludzie, nowa jakość, twórczość, myślenie, intuicja, miłość, na niższym poziomie substancja emocjonalna, materialna, energia, świadomość, zwierzęta, nowa jakość, nienawiść, głód, zachowania społeczne, jeszcze niżej substancja biologiczna, materia, energia, praświadomość, rośliny, nowa jakość, wzrost, reprodukcja i na najniższym poziomie piramidy substancja fizyczna, materia, energia, informacja, pierwiastki fizyczne, chemiczne, cechy, jakość, kohezja, ruch, a na dole ewolucja. Zasada tej piramidy. Substancja danego poziomu może współdziałać najefektywniej na tym poziomie i w jego sąsiedztwie. Twórcą tej piramidy ewolucji, inwolucji, materii, energii, informacji jest profesor Cempel. Warto dodać jedynie komentarz do rysunku. Na każdym poziomie bytu wyłaniają się tu nowe właściwości substancji, nieznane uprzednio, a poprzednie właściwości są akumulowane. To zjawisko wyłaniania nowego przez samoorganizację substancji nosi nazwę transcendencji, a w teorii systemów uzyskało ono specjalny status. Zasady emergencji, zasady wyłaniania się nowego porządku, nowych właściwości, czyli nowej substancji i jej nowego poziomu bytowania. Kim tedy jesteśmy? Jak w tych wielkich teoriach odnaleźć siebie, swoje otoczenie? Jak postrzegać przyszłość? W czasie moich studiów obowiązywał paradygmat, który można streścić wyrażeniem: pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem ci, kim jesteś. W kolejnych latach już obowiązywał paradygmat: pokaż mi swój nastrój, a powiem ci, jaką wyznajesz filozofię. A dziś, w dobie internetu czy Facebooka, dzisiaj możemy o sobie przeczytać już w internecie. Otóż w internecie można już odnaleźć, jaki jest poziom naszej szczęśliwości. Dzięki internetowi możemy też przyrównać się do krajów najszczęśliwszych, wśród których są Szwajcaria i kraje skandynawskie, i dowiedzieć się, że zajmujemy 49. miejsce według listy ONZ, a 71. według HPI, Światowego Indeksu Szczęścia. Możemy też dowiedzieć się, że mniej niż 10 patentami na 1 milion mieszkańców jesteśmy dopiero na 49. miejscu kreatywności, że na pierwszym miejscu również jest Szwajcaria z ponad 450 patentami na 1 milion mieszkańców, że dla Szwedów ten współczynnik wynosi około 330 patentów na 1 milion mieszkańców. Oczywiście, dzisiaj możemy siebie porównywać pod względem zamożności, poziomu uczciwości, tolerancji, pracowitości i tym podobne. To bardzo ważne, abyśmy znali swój potencjał i atraktory wzrostu, byśmy nasz społeczny potencjał maksymalnie wykorzystywali dla rozwoju ojczyzny, byśmy zaniechali kłótni, które według badań metodą Hawkinsa zabierają obecnie 70% naszej społecznej energii. Chodzi o to, abyśmy zostawili po sobie ojczyznę dla naszych dzieci i wnuków w kondycji lepszej od tej, jaką zastaliśmy. Fakt, że los dał nam ojczyznę w najlepszej kondycji od ponad 400 lat, zobowiązuje. Dołóżmy więc wszelkiej staranności, aby ten dar, jak złoty róg, pomnożyć i przenieść do następnego pokolenia, aby nie przegapić czasu, jak to miało miejsce w XVIII wieku, kiedy Zachód prześcignął nas w rozwoju. Polska zaś, obniżając swą mentalną duchowość, weszła w wewnętrzny konflikt, zbiedniała i w niesprzyjających okolicznościach przestała istnieć. Wyzwaniem na dzisiaj jest zatem nie tylko budowanie silnej armii, ale nade wszystko podniesienie mentalnej duchowości, a wraz z nią nowoczesności, nowe technologie, a nade wszystko podniesienie współczynnika wynalazczości. Aby tak się stało, musimy posiąść wiedzę o tym, że wynalazczość, kreacja czy w ogóle twórczość zależą głównie od zdolności do mentalnej duchowości. Od naszej świadomości i zdolności do wyciszenia się, czyli zależą od poziomu naszej mentalnej duchowości. Ci, którzy tworzą, wiedzą, że nowe pomysły przychodzą niespodziewanie w czasie wielkiego wyciszenia. Bardzo często w stanie pomiędzy snem a jawą musimy jednak być wyciszeni i budzić się ze snu w wyciszeniu. Każdy, kto osiągnie wysokie MD, będzie odkrywcą. Przyszło nam żyć w czasie wielkiego na świecie technologicznego rozdania. Jeszcze nie tak dawno o potędze krajów decydowały podboje. Od teraz jednak liczyć się będą tylko społeczeństwa o wysokim współczynniku kreatywności, czyli o wysokim MD. Zdolność do postępu decydować będzie o rozwoju kraju. To jest wielkie wyzwanie dla naszych polityków. Należy zmienić obowiązujący paradygmat ocen na patriota, to twórca i wynalazca tworzący dla kraju. Nakazem chwili jest więc podnieść społeczny poziom MD, bowiem to tylko ona jest odpowiedzialna za procesy tworzenia. Władysław Bartoszewski często powtarzał: jeśli nie wiesz, jak się zachować, to przede wszystkim bądź przyzwoity. Moja mama zaś, kiedy jako dziecko ją zapytałem: mamo, co to znaczy, że coś jest dobre, a coś złe? Odparła: wyobraź sobie, że to, co cię zastanawia, robią wszyscy. Jeśli wynik tego sumowania służy dobru, to jest to dobre, a jeśli złu, jest to złe. Ponadto często powtarzała: pamiętaj, ciesz się ze wszystkiego, co masz, ponieważ jeśli nie będziesz umiał się cieszyć z tego, co masz, to będziesz się smucił z tego, czego nie masz. Uczyła mnie również: jeśli nie będziesz wiedział, jak coś zrobić, zobacz, jak to robią mądrzejsi od ciebie i nigdy nie wstydź się pytać. Szacunek i podziw dla tych, którzy są mądrzejsi ode mnie, pozostał mi do dziś. Przed laty zastanawiałem się nad przyczyną, dlaczego Skandynawowie otwierają listę nie tylko krajów uczciwych, o czym pisałem we wstępie, ale również krajów ludzi szczęśliwych. W latach 70. mieszkałem w Szwecji, łącznie około 2,5 roku. Wielokrotnie zachwycałem się charakterystyczną dla Szwedów stałą potrzebą zmian, pracowitością czy pogodą ducha. Często zastanawiałem się też, co mają jako podkład w podświadomości, że są ludźmi tak pogodnymi, podobnie jak my, Polacy w czasach słowiańskich. W częstych z nimi kontaktach nigdy nie słyszałem, aby jeden Szwed wypowiadał się źle o innym Szwedzie. Myślę, że jedną z odpowiedzi na postawione pytanie może być ich zwyczaj wysyłania sobie na koniec roku zamiast kartek świątecznych listów z opisem, co komu udało się w ciągu całego roku zrobić i osiągnąć. Opisywane były podróże, osiągnięcia zawodowe, wszelkie zmiany, różne analizy, jak też plany na kolejny rok. Piszący chwalili się tym, co w ciągu roku zrobili dobrego. Znam kilka wypadków, że z tych corocznych zapisów kompletowane były potem książki, pamiętniki, które były wspaniałą pomocą życia dla następnych pokoleń. Ten wspaniały zwyczaj sprawiał, że piszący świadomie porządkował i analizował miniony rok i swoje w nim przeżycia w czasie, kiedy jeszcze pamiętał to, co się działo i co mógł zmienić. Niby drobiazg. Ale taki opis czasu minionego porządkuje i podnosi jakość życia. Skoro już przywołałem Szwecję, przytoczę ważną ciekawostkę. W Szwecji w tamtym czasie unikało się słowa nie. Podczas mojego tam pobytu często również się zastanawiałem, co jest przyczyną, że Szwedzi są tak uczciwi, że aż nie mają potrzeby zamykania swoich mieszkań, samochodów czy piwnic. Wielkim zdziwieniem dla mnie była też informacja, że na wsiach na noc zapalali w oknach świeczki, aby ich domostwo było z dala widoczne dla kogoś, kto zgubił się w zasypanej śniegiem okolicy. Dom był otwarty, a w nim na stole zawsze czekał chleb z wodą i możliwość noclegu. Aby nieco poszerzyć wiedzę o szwedzkim modelu społecznym, przytoczę wypowiedź dla Gazety Politechniki Poznańskiej, absolwent numer z grudnia 2017 roku, pana Janusza Smurawy, który w Szwecji mieszka od 1983 roku. Cytuję. Szwedzi mają umiejętność pracy grupowej w swoich genach. Robią wszystko, aby wdrożyć do tego swoich młodych obywateli. Młody Szwed styka się z tą szczególną metodą rozwiązywania problemów już w wieku przedszkolnym. Swoje kompetencje rozwija później w wieku szkolnym, jak również jeszcze później na studiach i zabiera je ze sobą do swojego miejsca pracy, a tam rozwija je dalej w praktycznym działaniu. Wchodzi w to także umiejętność uczestnictwa w dyskusjach prowadzonych w grupie, ich organizowania i prowadzenia w optymalny sposób. Daje to w efekcie bardzo owocne spotkania, dyskusje kończące się dobrze i jednoznacznie sformułowanymi wnioskami, zaleceniami, które raz przyjęte, i to przeważnie jednogłośnie, wykluczają potrzebę dalszych dyskusji i komentarzy. Do tego dochodzi jeszcze wyjątkowa kultura konsensusu. Mamy w języku polskim bardzo mądre przysłowie: zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Ale przysłowie to nie ma niestety przełożenia na codzienną praktykę. Inaczej jest u naszych sąsiadów z północy. Uzyskanie wspólnego spojrzenia na stojące przed zespołem zadania i sposób ich rozwiązania jest głównym celem organizowanych spotkań i dyskusji. Finalnym efektem takiego podejścia jest fakt, że uzgodniony i zaakceptowany przez wszystkich wspólny plan działania daje możliwość szybkiego i kreatywnego rozwiązania stojących przed grupą wyzwań i zadań. Sukces osiągany przez zespół jest sukcesem wszystkich jego członków. W wypadku porażek, i tu znowu do głosu dochodzi szwedzki pragmatyzm, naprawa błędu lub pomyłki nie koncentruje się i nie kończy na znalezieniu winnego. Cała para idzie w analizę całego łańcucha decyzyjnego, znalezienie jego słabego ogniwa i jego skuteczne wyeliminowanie. Efektem takiego podejścia jest to, że pracownik, podejmując ryzykowne nieraz decyzje, analizowane i konsultowane często wspólnie z członkami zespołu, niezależnie od szczebla decyzyjnego, ma poczucie, że popełnienie pomyłki czy błędu nie spowoduje bezpośrednich negatywnych następstw dla jego kariery. Oczywiście, Katastrofy dużego kalibru, związane z dużymi stratami finansowymi lub wizerunkowymi, prowadzą często do utraty stanowiska, ale z zasady dotyczy to wysoko usytuowanych szefów, a nie szeregowych członków zespołu. Często zastanawiałem się, dlaczego u nas, we Włoszech czy Hiszpanii, nie jest podobnie. Dlaczego zgodna współpraca jest u nas rzadkością? Dlaczego w wymienionych krajach jest tak wielki poziom kradzieży, zazdrości, donosicielstwa i nieuczciwości? Moja odpowiedź na to zjawisko jest następująca. Winne jest siódme przykazanie, które mamy zapisane w podświadomości, a które brzmi: nie kradnij. Dlaczego jest ono tak ważne? Otóż wszelkie oddziaływane na nas bodźce zewnętrzne, choć nieświadomie, budują pokłady naszych przekonań, zaś proces myślenia odbywa się obrazami. Naszym życiem, naszymi nawykami w 90% steruje podświadomość. Myślimy tylko w obrazach. Wiedzą o tym firmy marketingowe, które swoje przekazy ubierają w gotowe obrazy. Jeśli mówimy nie stój, to na naszym ekranie podświadomości zobaczymy obraz stania. Jeśli mówimy nie leż, to widzimy obraz leżenia. Nie mów, to widzimy obraz mówienia. Nie biegnij, tworzy obraz biegnącego. Podświadomość nie widzi zaprzeczenia. Na jej obrazie ukazuje się obraz nakazu i dopiero intelekt ocenia ten obraz jako zaprzeczenie. O czym przekonali się budowniczy statku Titanic. Statek budowany był z hasłem niezatapialny. Podobnie jest z nakazem nie kradnij. Na ekranie podświadomości buduje się nakaz kradnij. Kiedy tym odkryciem podzieliłem się z przyjacielem, zakonnikiem, odparł przejęty: przecież to jest przykazanie Boże. Sprawdziłem tedy u źródła, jaki jest zapis interesujących mnie przykazań w judaizmie. Pozwól, drogi czytelniku, że podzielę się z tobą krótką, najkrótszą z możliwych, refleksją na ten temat. No cóż, interesujące mnie przykazanie w zapisie wiary żydowskiej, choć również ma nie, nie jest nakazem, a czasownik występuje w bezokoliczniku. Nie wskazuje, co jest kluczowe, osoby i wyraża czynność w sposób abstrakcyjny. Szóste przykazanie: nie wolno ci mordować. Siódme: nie wolno ci cudzołożyć. Ósme: nie wolno ci porywać. Dziewiąte: nie wolno ci świadczyć przeciwko twojemu bliźniemu jako fałszywy świadek. Dziesiąte: nie wolno ci pożądać domu twojego bliźniego, nie wolno ci pożądać żony twojego bliźniego, jego sługi, jego służącej, jego wołu, jego osła, ani niczego, co należy do twojego bliźniego. Choć tu również występuje nie, jednak dotyczy bezokolicznika. Zaprzeczana więc czynność dla podświadomości jest abstrakcyjna. Zaprzeczenie. Zaprzeczenia nie istnieją jako obraz w wyobraźni. I choć w słowach nam się dzieją, to ich nie ma w naszej jaźni. No a w polu zaś morficznym, podświadomych wyobrażeń, z sednem pól ich magnetycznym, załamują fale zdarzeń. A te fale niezależne, losu będąc arsenałem, tak jak kule z góry śnieżne, są engramów potencjałem. I się toczą w naszym życiu niczym losu oczywistość. I choć toczą się w ukryciu, tworzą potem rzeczywistość. To dlatego wyrażenia nie cudzołóż czy nie kradnij, choć w logice zaprzeczenia są już z sensem bez nie w składni. Cóż, po prostu tak to działa, że w obrazach nie nam znika, co dobitnie pokazała już historia Titanica. Więc zajmijmy się stwierdzeniem, które choć z nie brzmiało w głosie i choć było zaprzeczeniem, zatapialny miało w losie. To też statek ten zatonął, by odsłonić prawd sekrety. I choć wiele też pochłonął, nic nie zmienił w nas. Niestety.